Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Już za kilkanaście godzin kończy się kampania wyborcza w wyborach do parlamentu. Myślę, że nasi goście i większość społeczeństwa ma już serdecznie dosyć tej kampanii, która była gorąca i bardzo intensywna. Dzisiaj ostatnia debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Naszymi gośćmi są kandydaci do Sejmu z Okręgu Gdańskiego. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Beata Maciejewska, Komitet Wyborczy z SLD.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Michał Urbaniak z Konfederacji.
Dzień dobry.
I Andrzej Kobylarz z Koalicji Polskiej.
Dzień dobry.
Debatę dla Państwa poprowadzą
Piotr Kubiak, dzień dobry.
I Jarosław Popyk. Pierwsza część, nasza debata składa się z trzech części. W pierwszej części zadamy trzy zagadnienia, na które kandydaci będą mogli odpowiadać i dyskutować między sobą, jeżeli będzie oczywiście taka ochota. Zaczynamy od pierwszego pytania. Jednym z głównych punktów debaty publicznej w mijającej kadencji była polityka historyczna. Z jednej strony mieliśmy gorący spór o Muzeum II Wojny Światowej, który paradoksalnie spowodował, że jest to oblegana przez zwiedzających placówka, a z drugiej strony wiele wypowiedzi, m.in. samorządowców, w tym z Gdańska, relatywizujących rolę hitlerowskich Niemiec w II wojnie. I na koniec szerokim echem odbiło się także przemówienie prezydenta Niemiec, który publicznie przeprosił za niemieckie zbrodnie. W jaki sposób powinniśmy mówić o polskiej historii? Może pani Agnieszka Pomaska zacznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No przede wszystkim powinniśmy mówić prawdę, nie powinniśmy naginać historii do swoich politycznych potrzeb. Myślę, że te ostatnie 4 lata były pod znakiem właśnie takiego relatywizowania, pan użył tego sformułowania, wobec samorządowców, jeśli dobrze zrozumiałam, ale
między innymi.
Ja niestety mam poczucie, że to obecna partia rządząca gra historią, pokazuje jedną stronę historii, ale przede wszystkim wykorzystuje historię w taki często bardzo brzydki sposób. No, przykładem jest chociażby kwestia Westerplatte, przejęcia przez Skarb Państwa terenów Westerplatte, kwestia Muzeum II Wojny Światowej, które było pod takim, poprzednie kierownictwo było pod ostrzałem nie historyków, tylko przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy do czynienia wręcz z inwigilowaniem byłych pracowników Muzeum II Wojny Światowej. Mieliśmy do czynienia z takim piętnowaniem, widzę, że to jest w ogóle słowo chyba ulubione wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli jeśli ktoś się z nami nie zgadza, jeśli ktoś ma chociażby na historię inny punkt widzenia, to wtedy należy go napiętnować, napluć na niego, pokazać w złym świetle. I to mi się najbardziej w tych ostatnich latach nie podobało. Uważam, że prawda jest taką podstawą w ogóle w życiu publicznym, ale jeśli chodzi o historię, to żeby wyciągać z historii wnioski, a chyba nikt nie ma z nas wątpliwości, że przede wszystkim z historii trzeba wyciągać wnioski, to musimy też czasem uderzyć się we własną pierś i to nie dotyczy tylko polityków. Czasem powiedzieć, okej, pewne rzeczy można było zrobić lepiej, a nie szukać tylko i wyłącznie winnych tych, którzy... I to myślę, że to jest najgorsze i to najbardziej boli, takie relatywizowanie ono i piętnowanie dotyczyło przede wszystkim historyków. A tego piętnowania dokonywali ci, którzy historykami nie jest. I myślę, że to jest główny problem, który...
Beata Maciejewska chciała się odnieść.
Jest tak, że przez te ostatnie 4 lata PiS stworzył cały aparat propagandy. Propagandy, która zmienia, czy próbuje wpłynąć na historię, próbuje promować, czy po prostu dawać...
Ale wpłynąć na historię, czy tak, pokazując te aspekty historii, które do tej pory nie były pokazywane?
Nie. Próbuje zmieniać historię w taki sposób, żeby pokazywać w innym zupełnie świetle, niż to było dotychczas, pewne fakty historyczne.
I buduje też
specjalne instytucje, które tworzą cały aparat do tego, żeby ta propaganda działała jak najlepiej. W związku z tym my jako lewica jesteśmy za tym, żeby pewne instytucje stworzone przez PiS przestały istnieć i doprowadzimy między innymi do tego, że zostanie zlikwidowany Instytut Pamięci Narodowej i kwestie, które służą historykom, będą na przykład w panie, a te, które mają różnego rodzaju śledcze funkcje, będą tam, gdzie są funkcje śledcze. Czyli dosyć propagandy za publiczne pieniądze, dosyć prób zmieniania historii i pokazywania jako bohaterów ludzi, którzy pojawili się gdzieś tam w jakiejś sali zupełnie pobocznej podczas ważnych wydarzeń. Historia jest jedna. Pamięć o niej może być różna, ale ta pamięć nie może podlegać politycznej woli, bo za chwilę przyjdą inni i będą zmieniać historię. Historia w rękach historyków, a nie polityków.
Michał Urbaniak pewnie ma inne zdanie.
Oczywiście, mam inne zdanie, ponieważ tutaj dobrym kazusem są żołnierze wyklęci, których ludzie z pani środowiska, jeszcze postkomunistycznego, najchętniej po prostu zapomnieliby o nich, wyciszyliby ich, a dzisiaj dzięki IPN-owi między innymi, czy w ogóle jakiejś konsekwentnej polityce historycznej prawej strony, udało się odkłamać mit dotyczący żołnierzy wyklętych i wyklęci już są teraz tylko z nazwy, a tak naprawdę są niezłomnymi, więc proszę też zwrócić uwagę na ten aspekt, że państwa strona barykady zakłamywała historię przez lat kilkadziesiąt.
Teraz może pan minister Jarosław Sellin. Słyszymy o... Słyszymy jakieś wypowiedzi tutaj o budowie nowych faktów. Czy pan się z tym zgadza?
Zacznę też od tego postulatu likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, bo to jest postulat łączący postkomunistów i Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską. To jest też w programie Platformy Obywatelskiej. To oczywiście znamienne, dlatego że Instytut Pamięci Narodowej przypomina prawdę o naszych zmaganiach z dwoma totalitaryzmami, również z totalitaryzmem komunistycznym i oczywiście w ustach czy w programie siły postkomunistycznej to jest zrozumiałe, że oni chcą się pozbyć tej instytucji, bo ona przypomina, kto był obozem zdrady narodowej po 1944 roku. Natomiast jeśli bijemy się o prawdę, to na przykład bijemy się o prawdę w Polskim Muzeum II Wojny Światowej, bo doradcy Donalda Tuska, historycy, ale doradcy Donalda Tuska w Polskim Muzeum II Wojny Światowej nie opowiadali o generale Andersie, nie opowiadali o generale Maczku, nie opowiadali w ogóle o najbardziej symbolicznym polskim męczenniku, jakim jest Maksymilian Maria Kolbe. Nie opowiadali o Korczaku, nie opowiadali o Sendlerowej, nie opowiadali o Pileckim. Więc ja się zgadzam z panią poseł Pomaską, że trzeba opowiadać prawdę o historii i to jest prawda o polskiej historii II wojny światowej, o której poprzedni pod patronatem Donalda Tuska kierownicy tego muzeum nie raczyli opowiadać. Polityka historyczna to jest bardzo ważny wycinek polityki państwa. To jest budowanie pewnego kapitału moralnego państwa i narodu. Bicie się o prawdę na temat własnej historii, bo jeśli sami o tej historii nie opowiadamy, to inni będą tę historię o nas opowiadać i niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni. Co widzieliśmy na przykład po serialu niemieckim Nasze matki, nasi ojcowie.
Więc znaczy, trzeba, się, więc trzeba budować, więc trzeba budować instytucje.
Teraz ja mówię, pani poseł, więc trzeba budować instytucje, które się tą polityką historyczną zajmują i proszę mi powiedzieć, czy nie jest Polsce potrzebne Muzeum Historii Polski, czy nie jest Polsce potrzebne Muzeum Jana Pawła II, czy nie jest Polsce potrzebne Muzeum Józefa Piłsudskiego, czy nie jest potrzebne Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, czy nie jest potrzebne Muzeum Pamięci Sybiru, czy nie jest potrzebne Muzeum Westerplatte, czy nie jest potrzebne Muzeum Piasińskie, czy nie jest potrzebne Muzeum Żołnierzy Wyklętych, czy nie jest potrzebne Muzeum Więźniów Politycznych PRL-u. To wszystko w ostatnich czterech latach robiliśmy. Poprzednie władze to kompletnie lekceważyły. W ogóle tych instytucji nie budowały. I dopiero jak będziemy mieli właśnie taką sieć instytucji, już ją na szczęście mamy, to możemy liczyć na dobre efekty w polityce historycznej. Na takie efekty, które poznaliśmy na przykład 1 września tego roku. Że niemiecki prezydent wreszcie przyjechał i powiedział, że na boso chce nas przepraszać za to, co się stało w czasie II wojny światowej, bo niestety przez jakiś czas mieliśmy takie poczucie, że nas się chce obciążać winą za największe zbrodnie II wojny światowej, a Niemcy nie spowodowali II wojny światowej, tylko jacyś kosmici zwani nazistami. Więc taka właśnie walka o prawdę historyczną powoduje, że wszystko jest we właściwych proporcjach. Kto był sprawcą, kto był ofiarą i o to, zwłaszcza jeśli chodzi o historię XX wieku, powinniśmy się bić. A jeśli chodzi o Westerplatte, to naprawdę posypcie głowy popiołem, mówię do polityków rządzących w Gdańsku od wielu, wielu lat, bo właśnie wczoraj poinformowaliśmy, że znaleźliśmy już trzech polskich żołnierzy spoczywających w ziemi, wrzuconych do ziemi, kompletnie zapomnianych.
Panie pośle, to przecież po 80 latach, podległy wam urząd nie wydawał zgody na badania archeologiczne.
Przeszkadzaliście nam w tych badaniach archeologicznych, chcieliście nam ich zakazać.
No właśnie, to jest
tylko konserwator zabytków.
Nawet w Radiu
jego interwencja
kłamie,
spowodowała, że te badania nadal mogą być prowadzone. Wam nawet do głowy nie przyszło, żeby te badania prowadzić, a my odkryliśmy 3 żołnierzy, może będzie nawet więcej, których zidentyfikujemy z imienia i nazwiska i godnie pochowamy, bo państwo polskie ma taki obowiązek, żeby tych żołnierzy godnie pochować.
To jest właśnie
determinacja, dobra determinacja w prowadzeniu polityki historycznej.
Pozwólmy Andrzejowi Kobylarzowi, a potem ad vocem jeszcze Michał Urbanek.
Drodzy Państwo, mój przedmówca powiedział, że prezydent Niemiec przeprosił. Zgoda, oczywiście, że tak, i to jest jak gdyby kierunek, na który dawno czekaliśmy, tylko że pani poseł Pomaska powiedziała tutaj o wielu aspektach, ale nie wspomniała o swoim, ze swojego środowiska wiceprezydencie, który nazwał, mówił, że my spowodowaliśmy II wojnę światową złym słowem wobec Niemców, więc warto o tym pamiętać i warto też...
Nie powiedział, proszę sprostować to pani.
Nic nie będę prostował, bo można... No
pan znowu
można,
kłamie,
no, nie
pan
kłamie.
Prezydent tego nie powiedział, został, przejęzyczył się, przeprosił za to, ale na pewno takich słów nie wypowiedział.
Proszę, pani poseł,
Pani
poseł, proszę bardzo dać mi powiedzieć. Ja odnoszę się do słów, które powiedział i dzisiaj kwestia tego, że pani będzie mówiła, że przeprosił. To znaczy powiedział, to przeprosił za co?
Nie,
jeżeli
powiedział,
pani powiedział, ale jeżeli pani mówi, że nie powiedział, proszę mi nie przeszkadzać. Jeżeli powiedział,
no pan się do mnie odnosi, no to jak mamy rozmawiać?
Ale no to ja
niech
pani
no,
mi
nie
wysłucha
prawdę.
I wtedy, no to proszę powiedzieć, za co przeprosił. Jeżeli nie powiedział,
to się
to
przejęzyczył, ale na pewno nie użył sformułowania, że my jesteśmy odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej. No naprawdę.
I faktów, bo tak powiedział.
Powiedział, że jesteśmy
jeżeli
odpowiedzialni za wybuch II wojny światowej.
Niemiec przyjeżdża do Polski i
no niech pan spojrzy w lustro, niech pan spojrzy w lustro i zobaczy, jak pan kłamie. No, znaczy,
mówiłem, że kampania była emocjonująca,
porządku,
ale
ja pilnuję pewnego porządku i bardzo bym prosił wasze środowisko, żebyście mówili prawdę i żebyście nie kłamali w sprawie historii o jakichś złych słowach wobec Niemców, bo na to zgodnie nie ma i proszę nie przeinaczać historii, bo na to też zgody nie ma.
Pan Michał Urbaniak.
Cóż, rozmawiamy tutaj o symbolice. Symbolika jest bardzo ważna, ale też włożę tak troszeczkę może kij w mrowisko. Otóż pięknie powiedział pan minister Sellin na temat tego, że przyjechał faktycznie prezydent Niemiec, przeprosił i tak dalej, ale czy za tym pójdą jakieś konkretne kroki, choćby w postaci reparacji wojennych, ponieważ dalej od iluś 10 lat Niemcy nie spłacili Polaków. Idąc dalej, czy te reparacje mogłyby się wydarzyć w najbliższej kadencji, ponieważ... jednak program taki jak 500+, na przykład potrzebuje też pieniędzy.
Minister Sellin?
To rządy prawicy, było pytanie do mnie, to rządy prawicy, konkretnie Akcji Wyborczej Solidarność, spowodowały, że Niemcy utworzyli fundusz, z którego wypłacali odszkodowania dla robotników przymusowych, niewolniczych robotników przymusowych w Polsce.
Już są majątki.
Już w tym nowym wieku, ale oczywiście to nie załatwia sprawy. Prawica, jak jest u władzy, to się takimi rzeczami interesuje. My już mamy końcówkę pracy nad oceną szkód, które Niemcy wyrządzili w Polsce w czasie II wojny światowej, szkód materialnych i oczywiście ten temat stanie na agendzie politycznej w rozmowach między Polską a Niemcami. Praca komisji sejmowej w tej sprawie już się zakończyła i będzie raport. Stanie na agendzie i ten temat nie jest załatwiony. Ze wszystkich odszkodowań, które Niemcy wypłacali po 1945 roku w całym świecie, różnym państwom, Polska otrzymała mniej więcej 1%. Czy to jest adekwatna kwota do tego, jakich szkód wyrządzili Niemcy w czasie II wojny światowej w Polsce, mordując 6 milionów obywateli i dokonując takich strat materialnych w ruchomościach, w nieruchomościach? Poszukujemy nadal 63 tysiące obiektów dzieł sztuki, które zostały skradzione z Polski, mamy je zidentyfikowane i je szukamy. Bardzo często odnajdujemy je w Niemczech. Więc oczywiście ten temat na agendzie politycznej w przyszłej kadencji stanie, jeśli wyborcy zdecydują, że będziemy kontynuować.
Panie redaktorze, ale jeszcze, bo nasza rozmowa była bardzo dynamiczna i tutaj pani poseł Mileszka słowa. Jeszcze tylko jedno zdanie dotyczące tego, co powiedziałem wcześniej, ale panie ministrze, ale Prawo i Sprawiedliwość też popełniło wielki błąd, wycofując się z ustawy o IPN. Dzisiaj dalej można mówić o polskich obozach śmierci, a to by jak gdyby wykluczyło tą kwestię, z urzędu byłby taka osoba ścigana, więc...
Efektem tego sporu, proszę być uczciwym, i tylko jedno zdanie, efektem tego sporu, finałem tego sporu była bardzo ważna deklaracja podpisana przez premiera Polski i premiera Izraela, w równym stopniu potępiająca i słusznie antysemityzm i antypolonizm. To jest wielkie osiągnięcie naszej dyplomacji.
Ale szanowni państwo, musimy przejść do następnego pytania, panie pośle.
No, ale pan minister
ja jeszcze, mówił jeszcze 30 sekund, i... mam taką propozycję, 30 Dobrze, sekund 30 dla pani sekund. Agnieszki Pomaski. I przechodzimy do drugiego pytania, a ja jeszcze przed tym, przed pani wypowiedzią zacytuję słowa wiceprezydenta Grzelaka. Na początku było słowo, złe słowo. Słowo jednego przeciwko drugiemu. I to złe słowo było Polaka przeciwko innemu narodowi. Niemca przeciwko innemu narodowi. Europa została tym złym słowem podzielona. To tak gwoli to teraz rozsądzenia państwa.
I niech pani spojrzy w lustro i...
Pani poseł, proszę,
wie, co się czyta, czy nie?
Tak.
Bo pan powiedział, że pan prezydent Grzelak stwierdził, że to my odpowiadamy za wybuch II wojny światowej. No naprawdę.
Z kontekstu tego cytatu.
Pan się nauczy tak słuchać, pan się nauczy czytać ze zrozumieniem, to wtedy porozmawiamy. Jedno zdanie, panie redaktorze, do pana ministra Sellina, który taką długą litanię o budowie różnych muzeów. Wymienił pan również budowę Muzeum II wojny światowej. Ale czy pan wie, że przecież w waszym programie teraz jest napisane, że budowa Muzeum II wojny światowej to był przejaw proniemieckiej polityki. To są słowa niebywale skandaliczne, dlatego że one odnoszą się do nas, ale jeśli mogę skończyć. One odnoszą się do nas. Okay. Wasze słowa o zarzucanie Gdańskowi proniemieckości, jakichś niemieckich, proniemieckich sentymentów, a nie polskich, to jest obrażanie gdańszczan. To jest obrażanie nie tylko mnie, nie tylko polityków Platformy, ale jakby pan mógł mnie przerywać. Nie, ale ja pan mówię, jak odebrali to gdańszczanie. Pan pana partia próbuje zrobić z Gdańska, z miasta Gdańska, jakąś niemiecką enklawę. Z gdańszczan próbuje pan zrobić jakiś proniemieckich działaczy. I ja chcę dzisiaj po prostu powiedzieć temu stop i dość.
Dość szczucia na Gdańsk.
Uważam, że to jest ogromny wstyd Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chcemy mówić pani prawdę, poseł, to jednocześnie poseł. Powiedzmy,
drodzy państwo, jeszcze czekają nas inne kwestie.
Są Polakami.
Ja myślę, że pani to intelektualnie zrozumie, co pani teraz wyjaśnia. Otóż, jak pani przeczyta analizę Ośrodka Studiów Wschodnich z roku 2010 o tym, na czym zależy niemieckiej polityce historycznej, jeśli chodzi o opowieść o II wojnie światowej, to niemiecka polityka historyczna jest skoncentrowana na ofiarach ludności cywilnej, bo to rozmazuje, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. I co zbudowali pod patronatem Donalda Tuska historycy w Muzeum II Wojny Światowej? Polskie Muzeum II Wojny Światowej, które się koncentruje na ofiarach ludności cywilnej. Dokładnie to zrobili. A my nie mamy czego opowiadać, jeśli chodzi o polskie doświadczenie, o polskiej walce na wszystkich frontach, o polskim podziemiu największym w okupowanej
Europie. Pani poseł, bardzo przepraszam, ale ja przyszłam na debatę
na temat kwestii ważnych dla Polek i Polaków, dla gdańszczan i gdańszczanek. Państwo prowadzicie teraz dyskusję na jeden temat, zmieniamy temat.
To jest propozycja redaktora.
Pytanie drugie jest bardzo ważne i dla Polski, i dla Trójmiasta, i dla całego Pomorza, a dotyczy imigrantów. Europie grozi większy kryzys migracyjny niż w 2015 roku, tak kilka dni temu powiedział minister spraw wewnętrznych Niemiec. Postuluje zwiększenie bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej. I tutaj pytanie do wszystkich państwa. Jaki jest stosunek poszczególnych komitetów do kwestii migracji, bo słyszymy wypowiedzi prezydenta Turcji, że jak się zdenerwuje, to otworzy bramy i tureckie granice dla 3 600 000 imigrantów. I pierwsze na to pytanie odpowie pan Andrzej Kobylarz, Koalicja Polska.
Drodzy państwo, ja powiem tak, polityka migracyjna pokazała wiele, wiele złego i wiem, że my w momencie, kiedy żeśmy uszczelnili granice, dzisiaj jesteśmy taką enklawą w Europie, gdzie powiedzmy sobie jest zachowane duże bezpieczeństwo związane z tym, że właśnie ta migracja często bardzo, nawet nie osób, które są objęte działaniami wojennymi, tylko to jest migracja zarobkowa i bardzo często w tej migracji zarobkowej są ludzie, którzy nigdy nie powinni się znaleźć w Polsce. Więc wiemy o tym, że jakie sytuacje, nawet ostatnia sytuacja w Niemczech, gdzie zginęły dwie osoby, mamy mnóstwo problemów we Francji, w Szwecji, więc kierunek, który jest dzisiaj obrany, jeżeli chodzi o te kwestie, jest bardzo dobry i wiemy o tym, że mnóstwo naszych sąsiadów z zagranicy, nawet Szwecji, bardzo chętnie osiedla się w Polsce z uwagi na to, że jest tutaj bezpieczniej, zachowaliśmy swoją tożsamość, kulturę, religię, więc ten kierunek ja osobiście będę wspierał, aby wstrzymać jak najbardziej ten trend, który no, Europie wychodzi dzisiaj, sami się przyznają, wychodzi im na złe.
Michał Urbaniak, Konfederacja. Wy jesteście bardzo sceptyczni, jeśli
Owszem,
chodzi o imigrantów. Jak pan, jakie jest wasze stanowisko, szczególnie w obliczu tego, co widzimy w południowej części Europy?
Już tłumaczę. Otóż warto zacząć od tego, że nawet pani Angela Merkel stwierdziła, że polityka multikulti się nie sprawdza. My mówimy to już od dawna, jako Konfederacja. Mówimy też o tym, że polityka migracyjna jako taka powinna być przede wszystkim odpowiedzialna. A żeby ona była odpowiedzialna, musi być przemyślana. Nie może być polityką, w której pozwala się na wjazd do jakiegoś kraju, określonej grupie ludzi w naprawdę wielkich ilościach. Jeśli mówimy tutaj o kilku kierunkach migracyjnych, bo możemy mówić już o kilku, to w przypadku Polski akurat kierunek, który pięknie, o którym pięknie się mówiło, że tutaj nie będzie migracji z południa, z Syrii i tak dalej, nie będziemy przyjmować kwot migrantów, które narzucała Unia Europejska. Owszem, to się wydarzyło, ale tylnymi drzwiami w tym samym czasie do Polski przyjechało ponad 1 000 000 Ukraińców. Zaczęli być ściągani też już na przykład ludzie z Indii, Bangladeszu czy Pakistanu. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że długofalowo nasza struktura tutaj też jakaś kulturowa w Polsce może się bardzo zmienić. A czy my jako Polacy chcemy tego, aby w kraju, który może stać się multikulturalny, zaczęły dziać się też konflikty, bo gdzie są duże grupy ludzi, tam też są konflikty. My jesteśmy jako Konfederacja przeciwko temu, żeby w ogóle takie konflikty powstawały. Stąd mówimy jasno o tym, że migracja powinna być przede wszystkim dobrze kontrolowana. Ta ze wschodu, ta z południa, ta z zachodu. Jeśli mówimy o migracji, to też warto zobaczyć, co w tym momencie mówią ludzie z rządu aktualnego, czyli na przykład minister Gowin, który zachęca Ukraińców do tego, żeby przyjeżdżali do Polski i stawali się w Polsce elitą. Kto powinien być w Polsce elitą? Polacy czy ktoś inny? No zdecydujmy się, stańmy w prawdzie i uderzmy się w pierś, jeśli chodzi
muszę zabrać panu głos, niestety, bo tutaj pierwsza runda trochę nam naruszyła porządek debaty. Teraz poprosiłbym o odpowiedź panią Beatę Maciejewską, ale zacznę od takiego cytatu. Rząd Estonii wyraża solidarność z Włochami, ale nie ma planów, by dobrowolnie przyjmować uchodźców, którzy tam przebywają. Kraj jest gotowy udzielić innego rodzaju wsparcia. To są słowa premiera Estonii. Czy pani zdaniem fala imigracji, czy imigranci powinni być, powinni móc znaleźć się w Polsce?
Jako lewica uważamy, że nie ma ludzi nielegalnych. Uważamy, że jesteśmy częścią Europy i jesteśmy częścią pewnej społeczności, po której możemy się poruszać wolno. I chcemy, żeby tak w ogóle wyglądał świat. Żeby ludzie byli wolni, żeby byli godni, żeby czuli się bezpieczni. Państwo formułujecie pytania, które już jakby odpowiadają moim zdaniem także pewnej propagandzie obecnego państwa PiSu, który straszy ludzi migrantami, który straszy ludzi tym, że będzie niebezpiecznie, że coś się będzie działo. Założę się, że większość z nas nie widziała nigdy osoby, która jest uchodźcą. Imigrantów oczywiście widzimy, dlatego że tak jak wspomniał mój przedmówca, mamy ponad 1 000 000 osób, które dzisiaj mieszkają w Polsce, które przyjechały do nas z Ukrainy i chcą tutaj godnie żyć i chcą być dobrze traktowani. Bardzo często niestety nie mają takiej możliwości, mimo że ich tutaj sprowadzamy. Jesteśmy za tym, żeby ludzie czuli się bezpiecznie w Polsce, niezależnie od tego, czy przyjeżdżają z Syrii, czy przyjeżdżają z Ukrainy, czy są Polkami i Polakami. Jesteśmy krajem, który tak jak Unia Europejska stawia na równość i różnorodność. I tych wartości będziemy bronić jako Lewica, w zasadzie jako jedyny komitet, który startuje dzisiaj w wyborach. Dziękuję.
A dlaczego lepiej nie pomyśleć o repatriacji?
Minister Jarosław Sellin.
Polityka imigracyjna, zwłaszcza jeśli chodzi o imigrację ekonomiczną, to jest rzecz, która przynależy suwerennej polityce państwa narodowego. Żadne rozwiązania europejskie nie powinny być tutaj siłą narzucane. Taką politykę imigracyjną przez dziesiątki lat nasi przyjaciele z Zachodu suwerenną prowadzili, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy. I miały do tego prawo. I my też chcemy mieć to prawo, że to będzie suwerenna polityka państwa polskiego. My sami mamy prawo decydować, ilu imigrantów ekonomicznych chcemy przyjąć, z jakich kierunków geograficznych, z jakich cywilizacji, żeby nie popełnić tych samych błędów, które popełnili nasi przyjaciele z Zachodu, którzy no, otworzyli się na tak szeroko na cywilizacyjnie odmienną imigrację ekonomiczną, że teraz mają poważne problemy i z bezpieczeństwem publicznym, i z zamachami terrorystycznymi, i z zamkniętymi dzielnicami wielkich miast europejskich, gdzie państwo nie funkcjonuje, tak
to
zwane strefy no-zone.
Robić.
To jest rzeczywistość, pani poseł.
Tak? Ale gdzie? Tutaj
i sami
w Polsce?
Ludzie z Zachodu też mówią o tym, że Polska jest pod tym względem na przykład krajem bezpiecznym. I teraz rozdzielajmy też kwestię uchodźców od imigrantów ekonomicznych. Wmawiano nam, że do Europy przybywają uchodźcy ze stref wojennych. Otóż Węgrzy przepuścili przez swój kraj kilka lat temu 400 tysięcy ludzi, którzy szli w kierunku Niemiec i Austrii i oni ich jako pierwsze państwo Unii Europejskiej rejestrowali. Tak jak należało robić jako pierwsze państwo. I otóż wyszło im, że przez Węgry przeszli ludzie z 62 państw. Proszę mi wymienić 62 państwa, gdzie jest wojna dzisiaj w świecie. Proszę mi te państwa wymienić. Oczywiste jest, że uchodźców tam było bardzo mało, a dominowali imigranci ekonomiczni, którzy szukają lepszego bytu, którzy szukają lepszych szans, ale państwo suwerenne ma prawo samo decydować, z których kierunków tych imigrantów ekonomicznych chce brać.
Dziękuję. Poseł Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. No,
przede wszystkim takim sytuacjom, tam gdzie można zapobiegać. I ja chcę wrócić do jakby korzeni tego problemu, który jest dzisiaj na linii Turcja, Erdogan i Kurdowie. Zwrócę uwagę, że tak naprawdę w niedzielę Donald Trump dał zielone światło, żeby wymordować 2 miliony Kurdów. Kurdów, którzy byli jednym z najbardziej skutecznej grupy, która walczyła z państwem islamskim, z ISIS. I to należy podkreślić. Kto jest dzisiaj sojusznikiem Stanów Zjednoczonych? Polski rząd. Rząd PiS.
Proponuje pani zerwać ten sojusz?
Ja proponuję, jeśli wasze relacje są takie dobre, wywrzeć również presję na prezydenta Trumpa, bo to jest również wasza odpowiedzialność. I jeszcze jedna rzecz w kwestii relacji z Turcją. Zwrócę uwagę, że w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy Prawo i Sprawiedliwość ramię w ramię z Turcją, właśnie z polityką Erdogana prowadzi również działania na tym poziomie europejskim wspólnie z pozostałymi 47 krajami, przepraszam, nie wspólnie, ale przeciwko właśnie innym państwom, to z Turcją zawieracie sojusz. To wy zawieracie sojusz z Donaldem Trumpem, który dzisiaj daje,
które
daje zielone...
Czy Platforma jest za wyjściem Turcji dzisiaj do Unii Europejskiej, czy przeciw?
Dzisiaj to w ogóle nie jest temat. Pan dobrze, nie poruszamy tego tematu w programie, bo to nie jest w ogóle punkt, który dzisiaj jest na europejskiej agendzie. Więc tutaj nie ma tego problemu tych decyzji. Wiadomo, że Turcja dzisiaj do Unii Europejskiej ani nie aspiruje, chociaż pewnie wyszłoby jej to na dobre, gdyby aspirowała, ani nie ma takich możliwości. Natomiast dzisiaj, jeśli mamy jakieś narzędzia, to przeciwdziałać temu, bo mamy problem rzeczywiście z uchodźcami, jest to związane z prowadzonymi wojnami, ale za chwilę jeszcze dojdzie jeden problem, któremu możemy zapobiegać. To są uchodźcy klimatyczni, o których bardzo mało się mówi. Ale jeśli my nie zaczniemy myśleć o tym, co za 5-10 lat, to za 15 lat będziemy mieli problem uchodźców klimatycznych, którzy nie będą mogli żyć w swoich krajach w Afryce nie ze względu na wojny, tylko właśnie ze względu na zmiany klimatyczne. Polityka to nie może być tylko dawanie pieniędzy na kolejny rok, tylko to musi być myślenie o tym, co za 5, 10, 15 lat.
Które pieniądze pani chce odebrać, które dajemy? Które pieniądze chce pani odebrać, które dajemy?
Nie, po pierwsze powiem tak, nie odbierzemy niczego, co zostało dane.
Jesteście
pan dobrze o tym wie. Pan dobrze
sprawie.
O tym wie. A co odebraliśmy? To wy odbieracie ludziom.
Jeszcze nic by się nie zmieniła władza.
Prawo
dobrze,
do
drodzy państwo,
właściwej edukacji, prawo do bezpieczeństwa na polskich ulicach. To wy odbieracie.
Zakwestionowała, że dajemy jakieś pieniądze ludziom. Czyli chce pani coś
nie,
odebrać.
Powiedziałam, że polityka nie może się
Przejdźmy do trzeciego pytania na koniec tej rundy. Pytanie dotyczące ważnego tematu, czyli ochrony zdrowia. Co jest państwa zdaniem praprzyczyną złej sytuacji w polskiej służbie zdrowia? I czy macie państwo nomen omen receptę na zmniejszenie kolejek i łatwiejszy dostęp do specjalistów? Beata Maciejewska, SLD.
Czy jest za mało środków na to? Cały system jest słabo zorganizowany i naczelną zasadą jest to, żeby zwiększyć PKB. Chcemy, żeby PKB na służbę zdrowia wzrosło do 6,8%, a następnie do 7,2%. I to, co należy zrobić w tym temacie, to jest przede wszystkim poszerzyć pakiet usług, to jest po drugie sprawić, żeby ludzie mogli kupować leki nie za więcej niż 5 zł, bo nie może dzisiaj być tak, że osoby starsze muszą wybierać pomiędzy tym, czy zapłacić za czynsz, czy kupić sobie leki. One są horrendalnie drogie. Ja dzisiaj spotykam na ulicach, rozdając swoje materiały wyborcze, masę ludzi, która mówi, że ich nie stać na wykup leków, bo one kosztują po kilkaset złotych i to trzeba zmienić. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, trzeba także odciążyć lekarzy i lekarki od tego, żeby zajmowali się administrowaniem. Muszą być osoby, które przejmą w służbie zdrowia te funkcje, które dzisiaj zajmują czas osobom, które powinny się skupić na leczeniu. I kolejna kwestia to, co chcemy zapewnić, co musi po prostu uzdrowić służbę zdrowia, to jest to, że jeśli ktoś czeka 30 dni, dłużej niż 30 dni na zabieg, jakikolwiek zabieg leczniczy, to jeśli minie 31 dzień, dostaje się do prywatnej służby zdrowia i tam ten zabieg jest wykonywany. Nie może być tak, że dzisiaj na zabieg czeka się, termin jest na przykład 11 października 2023 roku.
Andrzej Kubelasz.
Drodzy państwo, temat jest bardzo złożony. Ja uważam, że to, co moja przedmówczyni mówiła, oczywiście trzeba zwiększyć nakłady na służbę zdrowia, ale też ja bym bardziej się skupił lokalnie tu w Gdańsku. My musimy znaleźć przyczyny zachorowalności na niektóre z chorób, a dobrze wiemy, że zachorowalność na choroby nowotworowe w województwie pomorskim jest najwyższa w Polsce. A na choroby tarczycy, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, tarczycy, to mamy najwyższy wskaźnik w Europie i tutaj trzeba by było skupić się na tym, nad przyczyną, tak jak mówiłem już wcześniej, ale mamy takie zakłady i tutaj do rządzących w Gdańsku otrzymałem pismo, że nie zamierzają zerwać umowy z Port Serwisem, chyba z największym trucicielem mieszkańców Gdańska. Mamy tutaj kwestie szadułek, które też nie sprzyjają nam tutaj zdrowotnie. Jeżeli chodzi o mechelinki zrzut urobku zbudowanych kawern, gdzie jest zrzut tego urobku do Zatoki Gdańskiej, przyczyn mamy mnóstwo i musimy je eliminować. Oczywiście problemem dużym jest to, że nie produkujemy własnych lekarstw i przemysł farmaceutyczny w Polsce po prostu nie istnieje. Kupujemy bardzo drogie lekarstwa z zagranicy i to nam zżera bardzo dużą część tych środków, które idą na służbę zdrowia. A też chciałbym powiedzieć, że kwestia dogadywania się, bo ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że w takich kwestiach jak zdrowie powinniśmy ponad podziałami siąść i rozmawiać, opracować,
powstał
wypracować...
Taki pakt 2030 podpisany przez polityków wszystkich opcji chyba.
Panie redaktorze, ja powiem tak, no, jeżeli my nie wypracujemy mechanizmów, które będą wprowadzane przez lata, każdy rząd, który będzie wchodził, powiedzmy, wygrywał wybory i będzie zmieniał po swojemu, to nigdy nie będzie dobrze, bo po prostu ten mechanizm nie będzie działał w sposób poprawny. Jeżeli nie potrafimy wypracować własnego, to przyjmijmy jakiś model, nie wiem, skandynawski, który jest sprawdzony. Idźmy tą drogą. Oczywiście kwestie związane z finansowaniem muszą być większe, bo tych pieniędzy, żeby dogonić zachodnią Europę, musi być więcej. Ja bym chciał jeszcze na koniec powiedzieć, że warto słuchać też mechanizmów sprawdzonych. Ja powiem, na początku kadencji byłem u pana ministra Radziwiłła w ministerstwie i zaproponowaliśmy leczenie stomatologiczne. I co się wydarzyło? Pan minister stwierdził, że będą to dentobusy. My w tym czasie wyleczyliśmy 6 tysięcy dzieci stomatologicznie w województwie pomorskim. W przyszłej kadencji na pewno wyleczymy kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Każde dziecko ma gwarancję na 10 lat. To są leczenia za darmo, więc można siąść do stołu i po prostu zrobić wspólny program.
Michał Urbaniak, Konfederacja.
Pytanie padło, co jest praprzyczyną tego, że służba zdrowia wygląda jak wygląda. Więc odniosę się właściwie do pytania, nie będę tutaj wymyślał jakichś rzeczy. Otóż podstawową przyczyną tego, co się w służbie zdrowia stało, jest w zasadzie złe zarządzanie. Złe zarządzanie składkami, złe zarządzanie szpitalami, złe zarządzanie tym, co w ogóle muszą robić też, tutaj musi robić personel medyczny. Jako Konfederacja uważamy, że w zasadzie służba zdrowia powinna być dostępna dla każdego, tak? A żeby była dostępna dla każdego, to powinno się jednak spełnić kilka podstawowych warunków. Pierwszą rzeczą jest to, że powinniśmy sam personel medyczny odciążyć w zarządzaniu szpitalami, ponieważ 80% tego, co dzisiaj robią lekarze, w zasadzie to jest papierkowa robota. To jest jedna rzecz. Tutaj brakuje personelu niemedycznego, który też prawdopodobnie będzie miał mniejsze wymagania finansowe często niż lekarze i to jest naturalne. Kolejną rzeczą właśnie jest też zmiana sposobu samego finansowania służby zdrowia. Tutaj Konfederacja jasno postuluje model singapurski. A o co chodzi o modelu singapurskim, dlaczego on jest ciekawy i powszechny, to już tłumaczę.
Mieliśmy chorobę filipińską.
Nie, raczej to, nie po drodze.
Nie zdążymy poruszyć wszystkich
tematów. Już tłumaczę. Otóż w tym systemie każdy płaci swoją składkę, może tą składką też zarządzać jako obywatel, czyli może te pieniądze przesuwać, na przykład do rodziny, jeśli jest potrzebne, i jest to już liczone po prostu od wysokości dochodu.
Agnieszka Pomaska.
No, żeby się nie powtarzać, rzeczywiście biurokracja jest jedną z przyczyn wydłużających się kolejek, zwłaszcza do specjalistów. To w ostatnich 4 latach nastąpiło w taki sposób skokowy i lekarze sami mówią, że 80% czasu to zajmuje im właśnie ta biurokracja, która jest coraz większa, a nie coraz mniejsza. Nasz pomysł to także powołanie asystentów lekarzy i uruchomienie takich kierunków na studiach lekarzy, ale też specjalistów, którzy może nie muszą mieć takiej zaawansowanej wiedzy, ale jednak powinni być po kierunku lekarskim, że tego po prostu brakuje. Brakuje lekarzy, brakuje po prostu rąk do pracy na rynku. Ja widzę tutaj jeszcze jedno zagrożenie, to znaczy, i z tym spotykam się często też w tej kampanii wyborczej, na ulicach bardzo często to słyszałam, że dzisiaj kształcący się młodzi lekarze nie widzą dla siebie przyszłości w Polsce. I to nie wynika tylko, to nie jest tylko kwestia zarobków, tylko to jest kwestia pewnej atmosfery, to jest kwestia budowania też atmosfery wobec lekarzy, na których też swojego czasu mieliśmy nagonkę i ludzie po prostu
Przede wszystkim chodzi o warunki pracy.
Chcą wyjeżdżać z kraju. Uważam, że to jest bardzo poważne zagrożenie. Nie, właśnie to nie chodzi tylko o warunki pracy. Dobrze wykształcony lekarz pewnie warunki pracy sobie znajdzie.
Drodzy Państwo, nie będziecie mieli czasu potem na swoje wypowiedzi.
Jeśli ma poczucie, że zaraz jakiś polityk PiS będzie go zaraz ciągał po sądach, to dwa razy się zastanowi, czy w Polsce pracować.
Jarosław Sobie. A ja jednak bardziej koncyliacyjnie przypomnę to, co pan redaktor przypomniał, że dobrze, że w tak podzielonym politycznie, na tak podzielonej politycznie scenie jednak doprowadziliśmy do tego, że ten pakt dla zdrowia podpisany przez prawie wszystkich liderów został podpisany, bo rzeczywiście jest to zobowiązanie państwa bardzo ważne, żeby służba zdrowia lepiej funkcjonowała, a moim zdaniem praprzyczyną jest jednak niedofinansowanie. Dlatego w naszej piątce dla zdrowia my zapowiadamy, że w roku 2024 już będzie 160 miliardów złotych na służbę zdrowia. Przypomnę, że w 2015 roku, kiedy Platforma rządziła, to było 80 miliardów, czyli będzie dwa razy więcej, już za kilka lat. I to będzie 6% właśnie PKB. Po drugie, fundusz modernizacji szpitali, który już uruchomiliśmy, 2 miliardy złotych złotych rocznie. Po trzecie, cykliczne badania kontrolne dla wszystkich Polaków powyżej 40 roku życia. Po czwarte, najnowocześniejsze w Europie Centrum Onkologii zbudowane za 1 miliard złotych. Onkologia i kardiologia, to jest priorytet. To są choroby, które zabijają 70% Polaków, którzy umierają. Po piąte, opieka nad seniorami niesamodzielnymi w każdym powiecie, zorganizowana w każdym powiecie. I luzowanie tych limitów przyjęcia na studia lekarzy specjalistów. Byłem na inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Już to jest. Już to jest. Te limity są eliminowane. Będziemy mieli więcej specjalistów dzięki eliminowaniu tych limitów.
Kończymy pierwszą część naszej debaty.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Zaczynamy drugą rundę. Pytania od naszych słuchaczy. Każdy z Państwa będzie miał, pierwsza część się przeciągnęła nam, więc każdy z Państwa będzie miał 30 sekund na odpowiedź. Pytania są proste, więc nie ma co się rozwlekać. Pierwsze pytanie do pani Beaty Maciejewskiej z Lewicy. Skąd Lewica weźmie pieniądze na swoje pomysły?
Jest bardzo dużo pieniędzy, które są źle wydawane dzisiaj i które są planowane na megalomańskie inwestycje, na zakupy różnego rodzaju samolotów, na to, żeby dawać pieniądze Kościołowi. Kościół nie potrzebuje pieniędzy od państwa. Kościół jest największą korporacją, jedną z największych korporacji na świecie i drugą po skarbie państwa właścicielem ziemskim. I te pieniądze, które dzisiaj idą między innymi na Kościół, na osoby, które uczą religii w polskich szkołach, to są 2 miliardy złotych tutaj.
Do wykorzystania.
Do wykorzystania. I takich miejsc, z których można te pieniądze brać, jest bardzo wiele.
Michał Urbaniak. Postulujecie łatwiejszy dostęp Polaków do broni palnej. Czy chcecie doprowadzić do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie coraz częściej dochodzi do krwawych strzelanin?
Otóż podstawową rzeczą jest to, że tak, chcemy doprowadzić do łatwiejszego dostępu do broni palnej, ale to wiąże się też z wyższą kulturą posiadania broni. Dobrym modelowym przykładem może być na przykład Szwajcaria, gdzie wielu obywateli posiada broń, gdzie wielu obywateli wie, jak z niej korzystać, ale nie słyszymy o tym, żeby dochodziło tam do jakichś wielkich strzelanin. Dlaczego? Ponieważ ludzie uczą się obchodzić z bronią, uczą się odpowiedzialności, jaka przy tym jest. My jesteśmy za tym, żeby uprościć dostęp do broni, niekoniecznie go uwolnić w pełni.
Dziękujemy.
Andrzej Kobylarz. Czy poparłby pan ustawę dotyczącą umożliwienia parom homoseksualnym adopcji dzieci?
Nie, no drodzy państwo, ja jestem wielkim przeciwnikiem, aby dwóch panów, jeden z nich był później
wielki
nazywany mamusią.
Wielki przeciwnik praw człowieka.
Mamusią. Czy ja pani przerywałem?
Ja panu przerywam.
No to bardzo proszę zachować kulturę. Więc absolutnie nie ma na to mojej zgody i żeby dziecko miało żyło w dylemacie, który jest z panów tatusiem, który jest mamusią, nie ma takiej opcji. Nigdy bym nie zagłosował za takim modelem.
Dziękuję. Teraz pytanie do pani Agnieszki Pomaskiej, Koalicja Obywatelska. Prezes Zarządu Szpitali Pomorskich należących do Samorządu Województwa Pomorskiego zarabia ponad 400 tysięcy rocznie. Prezes innej spółki medycznej Kopernikus ponad 300 tysięcy rocznie. Czy podejmie pani działania, by marszałek obniżył zarobki menadżerom i przeznaczył pieniądze na pacjentów?
Przyznam się szczerze, że nie znam tych dwóch przypadków, więc musiałabym się zapoznać ze szczegółami.
No oczywiście, nikt z rodziny,
oczywiście,
no
na pewno.
Pani pośle,
nikt
proszę,
z rodziny, ja
proszę,
nie
pan ostatnio coś mówił o kulturze 30 sekund temu, proszę pana.
Oczywiście, że pieniądze, także zwłaszcza w służbie zdrowia powinny być wydawane racjonalnie. Walczyliśmy z tym, żeby rząd nie przyznawał sobie i politycy, członkowie rządu Prawa i Sprawiedliwości nie przyznawali sobie w ukryciu nagród. To się udało, chociaż do dzisiaj nie widzieliśmy potwierdzenia zwrotu tych nagród i w pierwszej kolejności oczywiście rozliczymy te horrendalne, na dużo wyższym poziomie tak zwane nagrody, czyli ukryte pensje Prawa i Sprawiedliwości.
I ostatnie pytanie do pana Jarosława Sellina. Jaka jest przyczyna tego, że PiS ciągle krytykuje działania samorządów w dużych miastach?
Nie dostrzegam takiej ciągłej krytyki, natomiast mamy prawo zgłaszać wątpliwości, jeśli prezydenci dużych miast, wywodzących się z odmiennej opcji politycznej, zamiast zajmować się tymi miastami, zamiast robić to, do czego zostali przez wyborców wybrani, bawią się w tak zwaną dużą politykę i pani prezydent miasta Gdańska na przykład jedzie gdzieś do Katowic, żeby rozdawać ulotki z Budką, jedzie do Szczecina, żeby popierać Gawłowskiego, który ma zarzuty korupcyjne. Pan prezydent Trzaskowski przyjeżdża do Gdańska na antyrządową konferencję.
Kończymy.
Zamiast zajmować się kozami i czajką, więc powinni zajmować się tym, do czego ich wyborcy wybierali.
Druga runda za nami, za chwilę ostatnia część.
Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.
Żebym się wypowiedziała. Dziękuję.
Teraz czas na nasze podsumowanie. Każdy z kandydatów ma minutę na odpowiedź. Zaczyna pan Jarosław Sellin.
Szanowni Państwo, przed nami wybory, które rozstrzygną, czy będzie dalej sterowne państwo polskie służyć ludziom, służyć realizacji konkretnych projektów ekonomicznych, społecznych, obronnych, międzynarodowych, czy też wróci państwo tekturowe, wróci państwo teoretyczne, tak sami nasi oponenci to państwo nazwali i w ogóle im to nie przeszkadzało, że takim państwem zarządzają. Państwo, które się zwijało, które usługi wobec społeczeństwa zwijało i oddawało władzę tak naprawdę różnym korporacjom, grupom interesu, a nie służyło nam wszystkim. Więc taki jest wybór przed nami. W związku z tym zachęcam do głosowania, żebyśmy mogli naszą dobrą politykę, dobrą prospołeczną politykę kontynuować.
Dziękuję bardzo. Agnieszka Pomaska.
Szanowni Państwo, w tej kampanii wyborczej odbyłam setki spotkań. Spotkałam m.in. emerytkę, która mówi, że wcześniej PiS zabrał jej waloryzację, a później udaje, że coś daje. Spotkałam sprzedawczynię, która za chwilę straci pracę, bo przez coraz wyższy ZUS trzeba zamknąć jej zakład pracy. Spotkałam rodziców uczniów, którzy są przerażeni tym, że dzieci kończą pracę, kończą szkołę o godzinie 19 i tak naprawdę nie mają czasu już na nic. Polska stanęła na głowie, musimy przywrócić temu porządek, o tym zdecydujemy w niedzielę 13 października. Zachęcam wszystkich, żeby przede wszystkim wzięli udział w wyborach i nie żałowali później oddanego przez siebie głosu.
Andrzej Kobylarz.
Drodzy Państwo, 13 października możemy wybrać ugrupowanie, które, tak jak Państwo słyszycie, nie będzie się kłóciło, kto więcej nabroił. Ostatnio mamy do czynienia z mnóstwem taśm wychodzących, mówiących prawdę o partiach politycznych. Mamy afery pokoi na godzinę, więc widzimy, że jest jeszcze jedna możliwość. Możliwością taką jest na pewno lista numer 1, Koalicja Polska, Kukiz PSL. Ja gwarantuję osobiście wyleczenie kilkudziesięciu dzieci w przyszłej kadencji. Jeżeli Państwo pozwolicie, możemy zmienić tą Polskę na Polskę, która nie będzie się kłóciła, tylko będzie Polską zgody i dobrobytu. Dziękuję.
Michał Urbaniak.
Szanowni Państwo, Konfederacja to w zasadzie jest dzisiaj jedyna siła na polskiej scenie politycznej, która nie jest umoczona w pookrągostołowe afery, jakieś konszachty, kombinowania. Jesteśmy młodą siłą, to prawda. Jesteśmy też siłą, która realnie chce uwolnić przedsiębiorczość Polaków. To, o czym mówimy, to obniżenie, prawdziwe obniżenie podatków, gdzie każdy, nie tylko ludzie do 26 roku życia, ale i ci w średnim wieku i starsi emeryci na przykład, będą mieli zerowy PIT, czyli więcej w ich kieszeni po prostu zostanie. Jesteśmy za odpowiedzialną polityką migracyjną i jesteśmy także za tym, aby w Polsce pilnować praw Polaków na arenie międzynarodowej, nie kłaść się przed Waszyngtonem, czy przed Tel Awiwem, czy przed Moskwą. Dziękuję.
Beata Maciejewska.
Szanowni Państwo, Lewica jest najlepszym wyborem. Mieliśmy tutaj w studiu pokaz tego, jak bardzo przedstawiciele PiS-u i Platformy dzisiaj są ze sobą złączeni w dyskusjach na temat tego, co ich w zasadzie łączy. Jako Lewica chcemy, żeby państwo ze sobą współpracowało, żeby różne partie polityczne potrafiły ze sobą rozmawiać, żebyśmy mogli włączać ludzi i żebyśmy mogli sprawiać, żeby to państwo także nie pozostawiało nikogo w tyle. Mamy dosyć hejtu, mamy dosyć grożenia, mamy dosyć tego, że mówi się nam, że jesteśmy w jakimś niebezpieczeństwie. A jednocześnie mamy dosyć tego, że niektóre podmioty w państwie PiS-u są na piedestale. I takim podmiotem jest na przykład Kościół. Chcemy, żeby zamiast pieniędzy dla Kościoła szły pieniądze na mieszkania dla młodych. Chcemy, żeby zamiast wspierania ojca Rydzyka, młodzi ludzie mogli się rozwijać i otwierać innowacyjne
Beato,
firmy.
Minuta minęła.
Dziękuję bardzo.
Kończymy dzisiejszą debatę. Przypominam, że naszymi gośćmi byli Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję Państwu za...
Beata Maciejewska, SLD.
Dziękuję pięknie.
Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo.
Michał Urbaniak, Konfederacja.
Dziękuję uprzejmie.
I Andrzej Kobylarz, Koalicja Polska. Apelujemy pewnie do wszystkich Państwa o udział w wyborach przede wszystkim. W niedzielę 13 października lokale wyborcze otwarte są od 7 do 21, a zaraz po głosowaniu, punktualnie o 21, polecamy wieczór wyborczy w Radiu Gdańsk. Będą nasi reporterzy w sztabach wyborczych, będą komentatorzy, będą politycy. Zapraszamy. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Debata wyborcza w Radiu Gdańsk. Posłuchaj i decyduj.